Gość dnia Radia Gdańsk.
Łączymy się ze studiem Polskiego Radia w Warszawie. Gościem dnia Radia Gdańsk jest minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Gdyby miał pan do wyboru jeden albo dwa punkty z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy ocenić jako najważniejsze, takie the best of, co by pan powiedział o tej wizycie kończącej się w Stanach Zjednoczonych?
Na pewno to spotkanie pierwszego dnia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, podpisanie porozumienia, umowy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi zwiększenia liczebności, jakości wojsk w Polsce, to jest porozumienie, które zdecydowanie wzmacnia nasze bezpieczeństwo jako kraju i przenosi nas z krajów kategorii B NATO do kategorii A, czyli tych pełnoprawnych członków i oczywiście podpisanie też zgody na to, że Polacy będą w przyszłości mogli kupić najnowocześniejsze piątej generacji samoloty F-35. I drugi wątek, to myślę, że to jest kwestia gospodarcza, może mniej nagłośniona w tej chwili, ale to jest bardzo ważne dla polskiej gospodarki. Powiązanie się z biznesem amerykańskim, nowe inwestycje w Polsce, myślę tutaj o chociażby elektrowni atomowej amerykańskiej w Polsce, no i szeregu
tych spotkań, które... O imporcie skroplonego gazu także, tak?
Oczywiście, bo to są kwestie energetyczne, czyli uniezależnienie się od gazu rosyjskiego, to są oczywiście ogromne korzyści z wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych.
Część komentatorów podkreśla, że nie będzie takiego tradycyjnego Fort Trump w znaczeniu jednej potężnej bazy, tu przywoływana jest baza w Ramstein w Niemczech, że czegoś takiego nie będzie. Natomiast czy w XXI wieku, tu i teraz taka jedna wielka baza jest w ogóle potrzebna, żeby wojsko pełniło tak naprawdę swoje podstawowe funkcje? Wojska amerykańskie oczywiście.
Dotknął pan sedna sprawy tym pytaniem, ponieważ takie bazy jak w Ramstein budowano po wojnie.
To lata 50.
Lata, dokładnie, no ale to można powiedzieć wkrótce po wojnie, gdzie była zupełnie inny rodzaj wojsk decydował i inna strategia była. W tej chwili jesteśmy w XXI wieku i nie ma najmniejszej potrzeby. Nie buduje się już dzisiaj w jednym miejscu, jednej wielkiej bazy, gdzie stacjonują wszystkie wojska. Dzisiaj z uwagi na charakter tych wojsk, rodzaju tych wojsk, to są różne miejsca, to są wojska bardzo mobilne, one się bardzo szybko muszą przemieszczać, no takie są dzisiaj wymogi strategii wojennej, więc Polacy będą jakby będą rozlokowani w różnych miejscach, tak? Wojska amerykańskie i to jest istotne, ale najbardziej istotne jest to, że one będą przebywać w sposób stały w Polsce, bo do tej pory mieliśmy to, że oni są rotacyjni. Mogło się tak zdarzyć, że w wyniku tej rotacji nikogo w Polsce mogłoby nie być. W tej chwili już jest zapewnienie strony amerykańskiej, z uwagi też na to, co my zobowiązaliśmy się w tym porozumieniu, jest po prostu to, że te wojska będą na stałe przebywać i będzie ich więcej, więc to jest ogromna zmiana.
Jakościowa zmiana?
I ilościowa, i jakościowa, bo to też trzeba wyraźnie powiedzieć, że po pierwsze, jeżeli chodzi o jakościową zmianę, to proszę zwrócić uwagę, co się wydarzy po tym porozumieniu. Dowództwo dywizji będzie w Polsce. Po drugie, baza rozpoznania statków bezzałogowych MQ-9. Centrum szkolenia bojowego w Drasku Pomorskim.
Czyli tych typów podmiotów
Lotnicza
będzie co najmniej
przerzutowa.
Kilka, tak?
No tak, właśnie mówię. Lotnicza baza przerzutowa dla sił Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance, a poza tym koszary, magazyny, sprzęt uzbrojenia, zaplecze szpitalne, lądowiska i tak dalej, więc to jest ogromna jakościowa też zmiana i ta infrastruktura będzie oczywiście wykorzystywana nie tylko przez Amerykanów, ale również przez wojska polskie, więc to jest inwestycja w bezpieczeństwo.
Panie ministrze, z drugiej strony, jeżeli mówimy o zmianie jakościowej, te samoloty F-35, pomijając już, że to jest zupełnie nowa generacja, najnowocześniejsze samoloty, ale eksperci, mówiąc o ich przeznaczeniu, podkreślają jedną rzecz, że to jest samolot, który ma funkcje ofensywne, bardzo mocno wpisane w swoją jakby istotę. My do tej pory za każdym razem mówiliśmy o takim defensywnym zachowaniu. Czy to oznacza, że zamówienie tych F-35 w przyszłości pokazuje jakieś nasze nowe myślenie o strategii obronnej?
Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o strategię obronną Polski, Polska zawsze miała strategię defensywną, nigdy nie będziemy agresorami, nigdy nie będziemy atakować innych państw. Po prostu nie mamy tego ani w naturze, ani wpisane w żadną strategię. To, że sprzęt jest wykorzystywany również do ataku, no to najlepszą obroną jest atak. No, panie redaktorze, jeżeli ktoś nas zaatakuje, musi się liczyć z tym, że będzie kontratak i to jest normalna i naturalna rzecz. A samoloty powinny być właśnie wielofunkcyjne, w tym sensie, że powinny oczywiście bronić naszego terytorium, ale również zadawać, atakować nieprzyjaciół. Więc to jest coś, co jest dzisiaj też wymogiem strategii wojennej, że nie ma już dzisiaj takiego typowo sprzętu uzbrojenia defensywnego, no bo ono ma też charakter ofensywny, w zależności jak się wykorzystuje daną...
Jaka jest potrzeba, tak?
Dokładnie, więc to, że my kupujemy samoloty najnowszej generacji, które mają też te funkcje wykrywania, czy uprzedzania i tak dalej, to nie znaczy, że my będziemy kogokolwiek atakować, bo takich zamierzeń w Polska w ogóle nigdy nie miała i mam nadzieję nigdy mieć nie będzie w przyszłości.
Wczoraj w Paryżu zostało podpisane takie porozumienie, przedstawiciele Hiszpanii, Francji i Niemiec, Ministerstw Obrony, porozumienie w sprawie myśliwca nowej generacji europejskiego. No jest pewien kłopot, on ma powstać koło roku 2040, ale czy nie odczuwa pan takiej obawy, że my wchodząc na tą ścieżkę porozumienia z Amerykanami stajemy obok naszych partnerów europejskich, a nie idziemy razem z nimi?
Panie redaktorze, nie stajemy obok, bo proszę zwrócić uwagę na to, że te samoloty F-35, chociażby Włosi, chociażby Brytyjczycy, chociażby Skandynawowie posiadają w swoim uzbrojeniu. My dochodzimy do tego elitarnego grona państw europejskich, które będą posiadały ten sprzęt. A proszę zwrócić też uwagę na ten zapis w tym porozumieniu, który mówi, że 2040 rok. My mamy dzisiaj zupełnie inną sytuację w Polsce. My mamy dzisiaj sytuację następującą, że stary postradziecki sprzęt, on został po prostu uziemiony. Na nim się już nie lata, bo on się wyeksploatował. Dzisiaj
latanie
tym sprzętem grozi życiu pilotów. No, nie możemy tego zrobić, więc zakup samolotów jest dzisiaj jedną z żywotniejszych spraw dotyczących naszej obronności. Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że ten stary postsowiecki sprzęt zastępujemy sprzętem najnowszej generacji. To jest ogromne osiągnięcie i trzeba patrzeć przez pryzmat tego, a nie co będzie za 20 lat do przodu, bo my dzisiaj mamy ten problem i my dzisiaj musimy ten problem w jak najszybszy sposób rozwiązać.
Panie ministrze, w czasie wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych widać jeden wątek, który chyba w latach poprzednich był taki trochę niedoceniany, a mianowicie bardzo dużo mówi się o roli Polonii amerykańskiej, o jej wpływie na rzeczywistość amerykańską. No, są takie grupy jak Irlandczycy, Włosi, przedstawiciele mniejszości żydowskiej w Stanach, którzy są no, takim klasycznym lobby dobrze rozumianym tutaj, nie ma żadnych negatywnych konotacji. Czy jest nadzieja, że Polonia także będzie miała taki realny wpływ, jeszcze większy na to, jak kształtuje się polityka Stanów Zjednoczonych, między innymi wobec Europy czy wobec Polski?
Ależ oczywiście tak i to jest nawet zauważone przez samych Amerykanów, przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w ten sposób też się odnosił do Polaków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w całej polityce pana prezydenta Andrzeja Dudy, niezależnie czy on jest w Stanach Zjednoczonych, czy jest, nie wiem, w Australii, czy jest
w Nowej Zelandii,
w Europie,
tak?
Wszędzie, zawsze w programie wizyt pana prezydenta są spotkania z Polakami mieszkającymi w danym regionie, gdzie prezydent odwiedza to państwo czy dany region. Zawsze są te spotkania. I to jest pokazanie, że Polacy dla Polski, niezależnie gdzie mieszkają, są bardzo ważni, a Polonia, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest szczególnie ważna z kilku powodów. Oczywiście patrząc na historycznie, jak ona się kształtowała, bo tam są różne fale tej emigracji naszej do Stanów Zjednoczonych, ale z uwagi przede wszystkim na liczebność i jakość tej Polonii. My jako Polacy powinniśmy się nauczyć wykorzystywać Polaków mieszkających w innych krajach, żeby wspierali Polskę, żeby wspierali dane kraje, bo to też buduje nowe relacje. Stajemy się ważnym partnerem z uwagi na to, że znacząca ilość Polaków mieszka w danym kraju. To też ma taki wymiar. I to tak wszędzie działa. Tak jak pan powiedział, różne diaspory potrafią się zorganizować i potrafią być wykorzystywane przez dane państwa. I my to teraz robimy i to robimy bardzo intensywnie i to jest wpisane jakby stały element polityki takiej właśnie przez pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby Polaków przede wszystkim uszanować tymi spotkaniami i pokazać, że są ważni, że o nich nie zapomnieliśmy i też prosić o to, żeby oni poprzez swoją działalność zawodową, pracę w danym kraju służyli właśnie w dobrych relacjach między naszymi państwami.
przez ostatnie lata czasami mówiono o tym, jak ta Polonia jest podzielona z różnych przyczyn, między innymi te fale, różne emigracje, o których pan minister mówił. Czy teraz widać taką nadzieję właśnie w Stanach Zjednoczonych, że ta Polonia będzie przynajmniej w najważniejszych strategicznych kwestiach mówiła jednym głosem?
Tego nie wiem, bo to już są kwestie wewnętrznych jakichś podziałów, ale chodzi o to, żeby... Znaczy ja powiem tak, ja to tak odbieram. Jeżeli Polacy za granicą czują się dumni z Polski, czują się dumni z prezydenta, to ich zaczyna też jednoczyć. Te podziały historyczne, te historyczne generalnie stają się mniej ważne. Jeżeli widzą, że dzięki wspólnemu działaniu mogą znacznie więcej osiągnąć, wyższą pozycję uzyskać w danym kraju, to też ich jednoczy, więc myślę, że powolutku te różnice są niwelowane i o to chodzi w tym wszystkim. Jeżeli też widzą, że Polska jest zainteresowana tym, co robią, jak robią, że ich się wspiera, że ich się pokazuje, że oni są też dumni, że są Polakami, bo oni to wtedy manifestują, to myślę, że te historyczne zaszłości po prostu będą powolutku zanikać.
Tak? Mhm. Panie ministrze, mówiliśmy o takiej geopolityce, o obronności, natomiast wizyta prezydenta Dudy ma jeszcze jeden bardzo ważny wymiar, a mianowicie już takie kultowe słowo wizy. I jest tutaj pytanie oczywiście bardzo ważne. Tam padło takie hasło, że być może czegoś dowiemy się w ciągu 90 dni. Czy pan minister zakłada, albo ma pan jakąś specjalną wiedzę, że na przykład we wrześniu wszyscy dostaniemy, no nie chcę użyć słowa prezent, ale okaże się, że możemy do Stanów Zjednoczonych, naszego ważnego sojusznika, latać bez wiz.
No, panie redaktorze, ja tu pragnę zwrócić uwagę, że tą zapowiedź przedstawiła administracja amerykańska. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że będą starali się w ciągu 90 dni podjąć odpowiednią decyzję. No, jaka może być decyzja
podjęcia odpowiednia,
decyzji?
Tak?
Odpowiednia, bo panie redaktorze, żeby utrzymywać wizę nie potrzeba żadnej decyzji, bo to rzeczywiście ten system wizowy obowiązuje przez lata. Polacy marzą i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce, żeby ten system wizowy został zmieniony, żeby znieść wizy Polaków do Stanów Zjednoczonych i mamy ogromną nadzieję, że jak prezydent Stanów Zjednoczonych przyleci na uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej, to przywiezie nam w podarunku właśnie tą informację, że ten system został zniesiony, a to będzie ogromna radość przede wszystkim dla tych Polaków, dla rodzin, którzy będą mogły się bez żadnych skrępowań
oczywiście
odwiedzać, bo powiedzmy,
chwili,
że Polonia w Stanach Zjednoczonych to jest wielomilionowa, więc rodzina, jak się patrzy rodzinie, to też mówimy o wielomilionowej rodzinie osób, które mieszkają dzisiaj tu w Polsce i możliwość swobodnego odwiedzania się, ale też turystycznie, że można Stany Zjednoczone pojechać, a jest co zwiedzać, pojechać, zobaczyć bez właśnie stania w kolejkach, bez całej tej długiej procedury. Myślę, że to będzie ogromny prezent dla Polaków i wszyscy sobie życzmy, żeby się to spełniło po prostu.
A czy ta wizyta wrześniowa jest już przesądzona, czy
jeszcze
nie
mamy... No tak jak słyszeliśmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych rozważa, nie podał jeszcze jakby tak na twardo, ale nigdy nie podaje się w Stanach Zjednoczonych z wyprzedzeniem takich informacji, ale wszyscy słyszeliśmy, że pan prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że coś takiego jest rozważane, a decyzje oczywiście zapadną tak jak to w zwyczaju administracji amerykańskiej, z takim mniej więcej miesięcznym wyprzedzeniem od tego faktu. Ale wszyscy jesteśmy dobrej nadziei, chociażby słuchając prezydenta, który właśnie w tej kwestii przecież się wypowiadał na pytanie dziennikarz.
I panie ministrze, przejdziemy teraz na krajowe podwórko. Czas nas nieco goni. Trwa taka dość ważna, ustrojowa dyskusja dotycząca, jak w przyszłości mają wyglądać samorządy. Jak ma działać ten system samorządowy w Polsce. Wiadomo, 21 tez przyjętych 4 czerwca w Gdańsku. Te tezy są kojarzone częściowo z politykami związanymi z Platformą Obywatelską, ale wczoraj samorządowcy przedstawili, nie związani z Platformą, taki program Solidarność Samorządów, bardzo ciekawy, bardziej wynikający z oczekiwań ruchów miejskich. Z punktu widzenia pana prezydenta i współpracowników pana prezydenta, samorządy powinny dostawać więcej kompetencji, więcej pieniędzy, czy jesteśmy w stanie optymalnym, ewentualnie zmiany, w którą stronę powinny postępować?
Tak, na pewno samorząd trzeba wzmacniać, bo i tego, i taka jest jakby ustrojowa konieczność naszego kraju i tutaj nikt nie zamierza uszczuplać działań samorządu, bo samorządem Polska stoi. Ta reforma z roku 90 się sprawdziła. Może ona nie jest do końca idealna, bo zawsze są elementy, które trzeba poprawić, ale to jest
ale historycznie się broni ta reforma,
ale,
prawda?
Ale to jest właśnie, chcę powiedzieć, że to jest usprawnianie, a nie zmiana. I tutaj nikt nie ma takich planów, żeby pomniejszać rolę samorządów. Wprost przeciwnie, samorządy się przez te 30 lat wykazały absolutnie to, co się, ta zmiana ilościowa i też ta jakościowa polskiego samorządu jest ogromna i ogromne zasługi w rozwoju naszego kraju mają samorządy. Natomiast nie wolno dopuścić do sytuacji takiej, jak właśnie w tych 21 tezach, które zostały w Gdańsku przyjęte, które mogą spowodować problem taki bardzo poważny osłabienia państwa. Samorząd ma być na tyle silny, że państwo przestaje być w tym momencie bezpieczne. Tak trzeba w tych kategoriach to rozpatrywać, bo to jest coś, co już z historii kiedyś przeżywaliśmy, to rozdrobnienie dzielnicowe. Osłabienie państwa niczemu nie służy. Samorząd będzie silny również siłą państwa, bo to jest system naczyń połączonych. To nie może być tak, że nagle samorządy dostaną takie kompetencje kosztem władzy centralnej. Nigdy tak, jakby skutki takiej decyzji byłyby tragiczne dla naszego kraju i myślę, że to myślenie powinno ulec zmianie. A to jest takie myślenie, które niestety Platforma Obywatelska ma już od wielu lat, bo już dużo wcześniej, w latach, pod koniec lat 90., jak była kwestia powstania samorządów wojewódzkich, to były właśnie takie tendencje takiego, że silne landy mają powstać z bardzo silną autonomią w stosunku do państwa. To są działania, które moim zdaniem Polsce szkodzą i tak odbierają też sami samorządowcy. Ja w sobotę spotkałem się z burmistrzem Łasku, który powiedział wprost, no nigdy w życiu bym się pod czymś takim nie podpisał, co było właśnie w tych 21 tezach, bo jest tam szereg tez ważnych, które warto
no, związane z warto finansowaniem chociażby, prawda? Samorządom
trzeba wzmacniać, ja powiem
pieniędzy.
Więcej. Trwają prace w Kancelarii Prezydenta z przedstawicielami wszystkich korporacji samorządowych, żeby ten system usprawnić, żeby ułatwić zarządzanie gminami, ale jeszcze raz powtórzę, to ma być proces usprawniania, a nie proces takiej rewolucji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządów kosztem władzy centralnej. Na to, myślę, zgody nie będzie. Nigdy nie będzie zgody na osłabienie naszego państwa, tak żeby samorząd na tym wygrał, a państwo straciło. To musi być zrównoważony rozwój, to
czyli
muszą
tutaj
być
kwestia
współdziałania
równowagi raczej niż dodawania
usprawniania
kompetencji.
Usprawniania funkcjonowania tak? samorządu, ale nie kosztem osłabiania władzy państwowej.
Dobrze, dziękuję serdecznie panie ministrze. Pozdrowienia ze Słonecznego Gdańska.
Dziękuję. Życzę miłego dnia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.